Gościem Radia Zachód jest Łukasz Mejza, radny wojewódzki, klub bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Jak zawsze miło gościć u państwa.
Bardzo się cieszymy z pana obecności, zwłaszcza, że jest takie jedno fundamentalne pytanie, które chcę panu na początku naszej rozmowy zadać. Czy podpisałby pan kartę 21 samorządowych postulatów, która została przedstawiona w Gdańsku?
Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem tego, aby samorząd się rozwijał, bo przecież to w tych naszych małych, lokalnych ojczyznach dochodzi do pozytywnych zmian. To one właściwie są silnikiem pozytywnych zmian od tych 30 już lat. Natomiast absolutnie nie podpisałbym się pod tym, aby mieszać samorząd do ogólnokrajowej polityki.
A to samorząd jest mieszanie polityki do samorządu?
Takie niestety odniosłem wrażenie. Oczywiście wielu z moich wspaniałych koleżanek i kolegów tę kartę podpisało, natomiast za dużo tam polityki, a za mało merytoryki. Tak bym to określił. Zgadzam się ogólnie z wieloma tezami. Zresztą, ja przypomnę panie redaktorze, że początek tak naprawdę był na naszej konwencji, konwencji bezpartyjnych samorządowców w Tarnowie Podgórnym. Nawet podpisywaliśmy kartę o tej samej nazwie. Samorządna Rzeczpospolita. Także również poczuwamy się do tego, że jesteśmy współautorami wielu z tych postulatów. Natomiast nie podoba mi się to, że samorząd po raz kolejny instrumentalnie jest wykorzystywany do walki z jedną z formacji politycznych.
Przez kogo?
No wydaje mi się, że przez inną formację polityczną, przez drugie wielkie plemię, które po prostu doszło do wniosku, że nie jest w stanie samodzielnie wygrać wyborów, no i musi kupczyć samorządowców. I po raz kolejny samorządowcy mają zostać wykorzystani do tego, aby pomóc wygrać wybory jednej z formacji, a potem zostaną jak ten Himmelsbach z angielskim.
Natomiast, wie pan, walka opcji politycznych między sobą, ktoś powie, rzecz normalna. Natomiast w tym dokumencie, w tej karcie pojawiają się zapisy, które są oceniane jako te, które mogą doprowadzić do podziału Polski, które mogą doprowadzić do, przez decentralizację, do osłabienia państwa polskiego. Czy widzi pan i dostrzega tego rodzaju niebezpieczeństwo?
Panie redaktorze, ja się nie zgodzę z tym, że walka opcji politycznych jest czymś normalnym. Tak, ona jest normalna, ale tam, w Warszawie, na Wiejskiej. A nie tu, w naszych małych ojczyznach, gdzie liczy się budowa dróg, gdzie liczy się budowa mostów, gdzie liczy się termomodernizacja przedszkoli i tworzenie nowych miejsc pracy. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy reprezentowali swoich mieszkańców i region, z którego zostaliśmy wybrani. Jeżeli my zostaniemy wciągnięci jako samorządowcy w tę wojnę polsko-polską, to będzie tragedia dla całego naszego kraju.
Ile samorządności, a ile, że tak powiem, centralizmu w państwie polskim? Bo to jest to fundamentalne pytanie.
Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że było na samorząd delegowanych bardzo dużo zadań bez adekwatności środków. Czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mieli robić coraz więcej, a tak naprawdę nie mieli na to funduszy. Wydaje mi się, że ten model decentralizacyjny jest modelem właściwym, ale modelem, nad którym trzeba troszkę przysiąść i się zastanowić, a nie wprowadzać go tylko dlatego, że komuś nie podoba się, kto aktualnie rządzi w państwie polskim. Bo to nie jest dobra droga dla nikogo. Pamiętajmy o tym, że im więcej polityki w samorządzie, tym mniej dobra mieszkańców.
Mówi pan o tym, że na samorządy nakładane są zadania, na które...
Znaczy były, od kiedy samorząd powstał.
Ale zwróćmy też uwagę, że na przykład w kontekście polityki społecznej państwa i wsparcia dla rodzin, chociażby w tym słynnym programie Rodzina 500+, doprowadza do tego, że i podatki większe spływają do samorządów i samorządy nie muszą w takim stopniu angażować się w pomoc społeczną tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Jak najbardziej, panie redaktorze, dlatego że są pewne zadania, które są zastrzeżone dla tego poziomu centralnego, ale są też zadania, które powinny być realizowane na jak najniższym szczeblu, żeby w jak największym stopniu objąć wszystkich zainteresowanych mieszkańców, wszystkich potrzebujących mieszkańców, a kto lepiej zna potrzeby lokalnej społeczności niż dany wójt, burmistrz, prezydent. To tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi. Nie możemy postawić teraz... Świat nie jest biało-czarny. Nie możemy powiedzieć, opowiadamy się za takim modelem lub opowiadamy się za takim. Najkorzystniejszy dla mieszkańca, bo przecież to o to chodzi, tak? Żeby te wszystkie rozwiązania służyły nam, obywatelom. Najkorzystniejsze dla mieszkańca jest to, jeżeli pewne zadania zastrzeżemy właśnie dla poziomu centralnego, a pewne dla poziomu lokalnego. To będzie z korzyścią dla mieszkańca i taki horyzont powinien przyświecać wszystkim politykom.
Dobrze, to teraz o scenie politycznej. Pytanie, bo przecież po wyborach do Parlamentu Europejskiego dużo się dzieje. Teraz z takim języczkiem uwagi, zresztą co jakiś czas i bardzo często jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Co tam się w tej chwili dzieje, w którą stronę ludowcy pójdą? Pan przygląda się temu, a my w sposób szczególny zastanawiamy się nad tym, czy do wyborów do Parlamentu Krajowego albo tuż po nich może dojść do jakichś przetasowań w sejmiku województwa i w układzie koalicyjnym.
Ja jestem liderem bezpartyjnych samorządowców i nie chciałbym komentować tego, co się dzieje u innych partyjnych formacji, natomiast gołym okiem widać, że w PSL-u jest po prostu zadyma. Również na tym poziomie warszawskim, dlatego myślę, że oni najpierw muszą się sami poukładać tam, w stolicy, a potem zostaną wydane konkretne dyspozycje dla nich, co robić w regionach. Natomiast ja nie ukrywam, że koalicja, która rządzi województwem lubuskim, jest koalicją zmęczonych ludzi, koalicją zmarnowanych szans. I każda zmiana w samorządzie województwa lubuskiego byłaby zmianą in plus. Ci ludzie, którzy obecnie rządzą, nie mają kompletnie pomysłu na rozwój województwa lubuskiego. Nie rozumieją współczesnej rzeczywistości, nie rozumieją tego, że wchodzi sztuczna inteligencja, nie rozumieją tego, że trzeba stawiać na innowacyjność, że trzeba stawiać na wsparcie dla młodych przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeżeli doszłoby do zmiany, ja jestem chętny i się na pewno pod tą zmianą podpiszę.
Przyglądał się pan wynikom wyborów, także poszczególnych osób na listach i Prawa i Sprawiedliwości, i Koalicji Europejskiej, czy na przykład Elżbieta Polak, która zdobyła 40 tysięcy głosów. Jest i w pana ocenie powinna być zadowolona z takiego wyniku?
Jeżeli weźmiemy pod uwagę starcie dwóch Elżbiet, no to był nokaut ze strony pani minister. Bez wielkiej kampanii zdobyła mandat europosłanki. Także wydaje mi się, że marszałek Polak nie do końca jest zadowolona z tego wyniku, szczególnie po rozbudzeniu apetytu w wyborach samorządowych.
Dobrze, jakieś inne jeszcze refleksje dotyczące tych wyników, kto gdzie głosował, jak głosował, co, jaki prognostyk w pana ocenie to jest w kontekście właśnie wyborów do Parlamentu Krajowego?
Widzę, jakie ruchy wykonuje opozycja, obecna opozycja parlamentarna, chociażby to mocne już mruganie okiem do samorządowców. Jest sformatowane na to, że bez wójtów, burmistrzów, prezydentów nie da się już teraz wygrać wyborów. Proszę zobaczyć, jak wyglądała ta mapa poparcia w konkretnych gminach. Dlatego wójtowie, burmistrzowie są potrzebni, a wójtowie, burmistrzowie są w bezpartyjnych samorządowcach. Także ja wierzę w to, że cały czas to miejsce na trzecią racjonalną siłę w centrum jest i jestem przekonany, że bezpartyjni samorządowcy będą liczącą się siłą w wyborach parlamentarnych.
Czyli startujecie w wyborach do parlamentu, ale wystartujecie, nie wiem, sami, czy wystartujecie pod skrzydłami Platformy Obywatelskiej?
Nie. Panie redaktorze, tutaj widzę, że humor dopisuje od samego rana.
I takie głosy się pojawiają. Przecież sam pan powiedział, że te 20 postulatów to podpisanie i ta sytuacja.
Nie. Ja mówiłem tylko, że my byliśmy twórcami niektórych z tych postulatów i ja się pod postulatami rozwoju samorządu podpisuję. Dlatego, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i radni to są silniki pozytywnych zmian, jakie zaszły w naszym kraju na tej przestrzeni 30 lat, tak? Po okresie transformacji. Natomiast w życiu bym nie wystartował z tej formacji, o której pan mówi. Z żadnej formacji nie wystartuję, jeżeli już to stworzymy bezpartyjny, racjonalny blok w centrum. Ja jestem radnym bezpartyjnym. Mieszkańcy mi zaufali nam zaufali w rekordowej liczbie i to by było zwykłym sprzedaniem się. To mi nie grozi.
To jeszcze krótko, panie radny. Jak silni są bezpartyjni samorządowcy, z którymi pan jest związany? Dlatego, że kiedy przy ostatnich wyborach mówiono o bezpartyjnych samorządowcach, to raczej silna była właśnie ta ściana zachodnia, od zachodniopomorskiego przez lubuskie do Dolnego Śląska, a im dalej w Polskę, tym te struktury nie były tak mocne. Jeśli chcemy zrobić listę krajową, no to już to wymaga czegoś więcej.
Ma pan redaktor rację i myślę, że tym pytaniem również odkrył pan redaktor to, z kim rozmawiamy, bo był taki komitet, który z kolei na odwrót był bardzo mocny na wschodzie, ale nie do końca mocny na zachodzie. Także te rozmowy już trwają, tyle mogę powiedzieć.
Łukasz Majza, radny wojewódzki, bezpartyjni samorządowcy, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję.